Sportowa Arena.
To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań, jak w każdy wtorek. Tym razem we wtorek 20 lutego mamy na zegarze 7 minut po godzinie 21 i dzisiaj startujemy z audycją Sportowa Arena, którą realizuje Jarosław Pakczyński. Kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. No i oczywiście pozdrawiamy także filmującego to, co dzieje się w naszym studiu Radia Poznań przy Berwińskiego, Leona Bielewicza. Jego dzieło do obejrzenia będzie po tej audycji na naszym YouTube'owym kanale Radia Poznań. Można nas słuchać także online na stronie www.radiopoznań.fm. A o czym dzisiaj rozmawiamy? O polskim hokeju na trawie, bo ostatnio sypnęło sukcesami, przede wszystkim jeśli chodzi o odmianę pięcioosobowego hokeja, także o zdobywanie medali w halowych mistrzostwach Europy, w czym zawsze biało-czerwoni hokeiści, hokeistki byli mocni, no więc dzisiaj ta rozmowa właśnie o tej chyba najbardziej wielkopolskiej z gier zespołowych. Kto w studiu? Znakomita reprezentantka kraju, wielokrotnie wybrana też najlepszą zawodniczką sezonu, ostatnio chyba też, prawda? Monika Polewczak, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dokładnie.
Obok zasiada szef wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie, Krzysztof Rachlalski. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witam.
No i oczywiście też musimy powitać gorąco i serdecznie w naszym studiu, co czynimy z przyjemnością, trener selekcjoner męskiej reprezentacji Polski, która ostatnio zdobyła wicemistrzostwo Europy w hali, jeśli chodzi o Oman i pięcioosobowy hokej, nie pod wodzą Dariusza Rachwalskiego, który jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bo Robert Grzeszczak dowodził tą polską reprezentacją, która uplasowała się na czwartym miejscu. Tak radośnie rozcząłem, bo myślę, że powody do zadowolenia jest, uśmiecha się Monika Polewczak, mocne wejście w 2024 rok, choć może ten hokej za bogaty nie jest, to jednak w waszym przypadku dwa medale są, brawo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że początek roku wymarzony. Ja sama się nie spodziewałam takich sukcesów, szczerze mówiąc. Zawsze sceptycznie podchodziły jako drużyna do różnych imprez, ale myślę, że osiągnęłyśmy założone cele i teraz możemy po prostu świętować.
Spodziewałyście się, że takie medale będą?
Szczerze mówiąc, nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać po turnieju w Omanie na pewno, bo jest to nowa formuła i nowe zespoły, z którymi wcześniej nie miałyśmy do czynienia. Jednak wiedziałyśmy też, do czego dążymy, także cieszymy się z brązu Mistrzostw Świata. Natomiast jeżeli chodzi o turniej halowy, wiedziałyśmy, że będzie bardzo ciężko, jednak stanęłyśmy na wysokości zadania i z tego miejsca pozdrawiam wszystkie dziewczyny, które ze mną grały w Berlinie, bo do teraz uśmiech mi nie schodzi z twarzy i mam nadzieję, że im też.
Dla Krzysztofa Rachwalskiego taki wynik żeńskiej reprezentacji Polski, którą kiedyś prowadziłeś, a teraz pod wodzą trenera Nederlofa biało-czerwone zdobywały te laury, było zaskoczeniem, bo tutaj taka była przestawka, tak to nazwijmy trochę może kolokwialnie, gra na trawie w Omanie, no i później już halowa walka w Berlinie o mistrzostwach Starego Kontynentu. Przestawiły się dziewczyny.
Tak, myślę, że przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, że bardzo ciekawa grupa została skomponowana tutaj na te oba turnieje. Terminy pozwalały na to, żeby posmakować jednego i drugiego formatu. W zasadzie w tej samej grupie, bo tylko dwie dodatkowo zawodniczki zostały dołączone do składu halowego. No, ja jestem podobnie jak Monika pod dużym wrażeniem, bo naprawdę dobrze się to oglądało. Dziewczyny dostarczyły wielkich emocji całemu naszemu środowisku, także wielkie brawa dla nich, gratulacje i mam nadzieję, że to będzie też trampolina do sukcesu w dużych formatach.
Aby tak się stało, sobie jeszcze przeanalizujemy te mistrzostwa, czy hokejowych piątek, czy mistrzostwa Europy. Nie mógł tak ryzykować trener Dariusz Rachwalski, żeby połączyć to granie w hokeju piątkowym w Omanie z mistrzostwami Europy w belgijskim Leuven, no bo trzeba było na coś postawić, prawda? Ale skończyło się i tak dobrze, myślę. Oglądałem ten mecz w hokeju piątkowym o trzecie miejsce z reprezentacją gospodarzy z Omanem. Dramaturgia nieprawdopodobna, fajnie to wyglądało. A jak się człowiek jeszcze wsłuchiwał komentatora telewizji Oman, no to było pełne szaleństwo, bo to oni wygrali ostatecznie 3-2. Ale też pamiętam, jak w naszym jednym z serwisów puszczałem taki dźwięk, który nagrywaliśmy przed tymi imprezami, kiedy z taką dużą stanowczością mówiłeś, Darku, o tym, że jeśli chodzi o te halowe mistrzostwa Europy, to my tam jedziemy pokazać, że cały czas jesteśmy silni, bardzo silni i po prostu jedziemy po medal. To mi się podobało, no i medal jest.
Zgadza się, medal jest i my faktycznie do końca debatowaliśmy na to, jak mamy to podzielić, bo to była dla nas bardzo trudna i specyficzna sytuacja, że terminy tych dwóch imprez, wielkich imprez dla polskiego hokeja w zasadzie się pokrywały, ale myślę, że wybraliśmy z tego jako sztab i jako Polski Związek dobrze, bo no podjęliśmy decyzję taką, że wyselekcjonowane w zasadzie drużyny, wyselekcjonowane grupy osiągnęły moim zdaniem bardzo fajne wyniki, bo trzeba pamiętać, że grupa piątkowa, grupa hokeja piątkowego była w zasadzie w tak jakby grupie śmierci, bo w wyniku losowania byli w grupie z Holendrami i z Pakistanem, który był jednym z faworytów do zwycięstwa w tym turnieju i to, że oni wyszli z tej grupy, ja pamiętam jak zobaczyłem emocje Roberta Grzeszczaka, którego serdecznie pozdrawiam, mojego asystenta, a na Oman pierwszego trenera, no to mi się po prostu tak ciepło na sercu zrobiło, bo się tak ucieszyłem, że ten dorosły facet już takie jeszcze łzy mu puściły w wyniku po prostu tych emocji i euforii. Także to było wspaniałe gdzieś do oglądania i oni też tak jakby natchnęli naszą grupę halową przygotowującą się w tym momencie w Gąsawie pod Mistrzostwa Europy. Ja mówię, zobaczcie jak ta drużyna, jak ta grupa walczy, nie będąc faworytem, stawia trudne warunki, widać w nich pasję, widać w nich ogień i mówię, my to jest jedna z rzeczy, których nie może zabraknąć w naszej grupie również w halowych mistrzostwach Europy. A zgadza się, kalkulowaliśmy, patrzyliśmy na rozkład grupy i według mnie ta grupa nasza na halowych mistrzostwach Europy była do zaatakowania, jeśli chodzi o czwórkę, a cała reszta to już jest inna historia.
No różnie można podchodzić do sportu, ale tak patrząc od wielu, wielu lat na to, co dzieje się w hokeju na trawie, to jednego można być pewnym. Spotyka się wielu ludzi, którzy są tą pasją nieprawdopodobnie zarażeni, którzy no, w różnych, trudnych sytuacjach, czasami w takiej sportowej biedzie, nigdy się nie poddają i to jest też fascynujące, myślę, dla obserwatorów z zewnątrz. A zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia, bo też nasi słuchacze, gdy awizowaliśmy tę audycję, podpytują o ten hokej 11-osobowy, o te igrzyska olimpijskie, które 24 lata temu ostatnio męska reprezentacja Polski grała na igrzyskach w Sydney, panie jeszcze dawniej, prawda? No więc mamy do czego dążyć, myślę tutaj o całym tym wielkopolskim i polskim hokeju na trawie. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, że nie tylko goście w naszym studiu, ale za chwilę po piosence na takiej startowej wykonaniu Petera Gabriela postaramy się połączyć z szefem hokejowej centrali, olimpijczykiem, członkiem zarządu PKOL-u Rafałem Grotowskim. To już za 3 minutki.
Sportowa Arena.
18 minut po godzinie 21. To właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj o hokeju na trawie w studiu Monika Polewczak, Krzysztof Rachwalski, Dariusz Rachwalski. No i obiecane pod symbolem F1 mamy telefoniczne połączenie z szefem hokejowej centrali, prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie, olimpijczyk, jak mówiłem, Rafał Grotowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie prezesie, podobno wizyty w zakładach pracy, w ministerstwach, w Polskim Komitecie Olimpijskim, czyli co, z wypiętą piersią po tych ostatnich występach polskich reprezentacji, po jakieś większe finanse? Taki był cel tej wyprawy?
Panie redaktorze, pozwoli pan, że złożę gratulacje Monice. Zaczynam od Moniki. Bo jeszcze się rok dobrze nie zaczął, ona już ma wszystkie 3 medale, także ma brązowy, srebrny i teraz złoty. Myślę, że za chwilę, w następnym tygodniu też Monika sięgniecie po medal klubowego Pucharu Europy, także wielkie gratulacje dla ciebie.
Dziękuję, dziękuję.
A jeśli chodzi o pytanie, to tak ze spokojem, jeśli chodzi o tą Warszawę, bo do ministerstwie bardzo ciężko się teraz dopchać, bo dużo, dużo pracy przed nowym panem ministrem, ale cały czas pracujemy. Myślę, że za parę dni dostaniemy informację, kiedy będzie pan minister mógł spotkać się z naszą drużyną kobiet i mężczyzn, bo jest czym się chwalić, czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
No właśnie, takie spojrzenie teraz w kierunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego jesteś także członkiem zarządu, to cały czas mówimy o hokeju halowym, który jednak no, nie jest dyscypliną olimpijską. Ten piątkowy na razie też nie jest dyscypliną olimpijską. No i marzymy o tych jedenastkach. Tutaj przed momentem wspominałem w tej audycji, że wielu słuchaczy, gdy dowiedziało się, że będzie dzisiaj w sportowej arenie Radia Poznań o hokeju na trawie, przypominało sobie ten ostatni występ męskiej reprezentacji na Igrzyskach Sydney 2000. Wspominano występ polskiej kobiecej reprezentacji na Igrzyskach Moskwa 1980. Rafał, jak daleko jesteśmy od tego, żeby ten sukces powtórzyć, żeby znaleźć się na Igrzyskach, bo to zawsze byłby taki pozytywny kop dla całej dyscypliny. Mimo że cieszymy się ogromnie z tych sukcesów, które są i w piątkach, i w halowym hokeju.
Trudno dzisiaj określić, jak jesteśmy daleko. Na pewno nie można odmówić ani zawodnikom ambicji, bo oni chcą, ale nie zawsze to wychodzi tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby skracać tą odległość do tej czołówki. Pokazaliśmy to w Omanie w hokeju pięcioosobowym, pokazaliśmy to w hali i myślę, że teraz jesteśmy na dobrej drodze, żeby spróbować o następne igrzyska zawalczyć o wiele, wiele mocniej niż o Paryż.
Rafał Grotowski, przypomnij proszę, od kiedy jesteś stadnikiem PZHT?
No już teraz mamy trzeci rok, mi się zaczął, kiedy jestem prezesem
polskiego. Okej, czyli trzy lata od takiego jakby nowego otwarcia, próby troszkę zmienienia, próby zmiany funkcjonowania także pod kątem organizacyjnym, finansowym hokejowej centrali. Jak to się udaje? Bo wiadomo, że tutaj te ministerialne środki pewnie nie zawsze wystarczają, ale co robicie, żeby po prostu działo się w tej dyscyplinie lepiej?
Przede wszystkim staramy się, żeby te środki były większe nie tylko z ministerstwa, ale także od prywatnych sponsorów. Chciałbym zauważyć, że pierwszy raz w historii polskiego hokeja Polski Związek Hokeja na Trawie ma sponsora strategicznego, Jastrzębską Spółkę Węglową, co nigdy do tej pory nie miało miejsca. I dzięki temu, że te środki pozyskaliśmy w zeszłym roku, mogliśmy spokojnie polecieć do Omanu, mogliśmy spokojnie wziąć udział w mistrzostwach Europy w Berlinie i w Belgii. Także dzięki tym zaszczykom finansowym po prostu to było możliwe.
Tak, patrzymy też na polski klubowy hokej, tutaj składaję życzenia, to jeszcze dopytamy Monikę Polewczak, jak tam ekipa, bo o tym złotym medalu, o którym jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, to był medal klubowy wczoraj, to wszystko się zakończyło, jeśli chodzi o finałowy turniej Mistrzostw Polski w halowym hokeju pań, ekipa Startu Brzeziny, której barwy reprezentuje Monika, zdobyła złoto, AZS Politechnika Poznańska z wicemistrzowskim tytułem, przed nami rozstrzygnięcia także w halowej Superlidze, jeśli chodzi o męskie rozdanie, już najbliższy weekend w Gąsławie turniej półfinałowy z udziałem 6 najlepszych drużyn, a też dopytywali nasi słuchacze, jeden z naszych słuchaczy, pan Jarek do nas z Gąsa napisał, czyli mocnego hokejowego ośrodka, dopytując o to, jak też zdaniem prezesa Rafała Grotowskiego, czy jest szansa, żeby ten polski hokej 11-osobowy, w męskim wydaniu, bo takie konkretnie było kierowane pytanie, czy może być mocny reprezentacyjnie, jeśli nie będzie na przykład mocnych trzech zawodowych klubów w polskiej lidze? To jest do zrobienia, czy nie?
Na pewno jest to trudniejsze do zrobienia, niż to miało miejsce kilkanaście lat temu, kiedy były dwa pełne zawodowe kluby, czyli Grunwald i Pocztowiec. Na pewno było to prostsze, ale uważam, że jest to możliwe, tylko trzeba po prostu inaczej podejść do szkolenia. Darek jest świetnym fachowcem w tym, co robi, więc myślę, że on musi zaszczepić w swoich zawodnikach i trener reprezentacji kobiet w swoich zawodniczkach po prostu olbrzymią pasję i olbrzymie samozaparcie, bo bez tego ani ruszę. My mieliśmy troszeczkę łatwiejszą drogę niż mają dzisiaj hokeistki i hokeisty. Ja sobie z tego zdaję doskonale sprawę. Ja ich podziwiam, szanuję za to, co robią, bo to jest po prostu kawał trudnej pracy do wykonania. A powiedzmy sobie szczerze, oni poza delikatnymi stypendiami, które sobie sami wywalczają, nie mają nic. Chodzą normalnie do szkoły, chodzą normalnie do pracy, dlatego ich bardzo szanuję za to, co robią. I wiem, że ta druga jest o wiele trudniejsza niż to było w moim przypadku, kiedy moje pokolenie, czyli to pokolenie Sydney i pokolenia wcześniejsze miały troszeczkę łatwiej, bo byliśmy w dwóch zawodowych klubach skoszarowani.
No właśnie, teraz na igrzyskach będziemy mieli reprezentanta w postaci znakomitego polskiego sędziego Marcina Grochala i to będzie pytanie powracająca melodyjka, panie prezesie Rafale. Jeśli chodzi o te igrzyska, no to co musimy? Tak patrząc realnie, masz tutaj, ja mam przyjemność gościć studiu trenera, selekcjonera polskiej męskiej reprezentacji. Monika reprezentuje tę największą siłę żeńskiego hokeja. Myślę, że absolutnie też no teraz pełni funkcję szefa wyszkolenia, ale ja myślę, że też ma olimpijskie marzenia w roli selekcjonera kobiecej, na przykład reprezentacji Polski, Krzysiu Rachwalski. No to powtarzam to pytanie, jak daleka jest ta droga? Co oni muszą zrobić, Rafał, żeby te igrzyska i jaka jest twoim zdaniem realna perspektywa, żeby to Sydney powtórzyć?
Przede wszystkim musimy stworzyć bardzo dobrą reprezentację i kobiet, i mężczyzn. I oni muszą mieć dużo samozaparcia, ale przede wszystkim też my musimy mieć takiego szczęścia sportowego, bo niewiele zabrakło dziewczynom, żeby pojechały na turniej przedolimpijski. Wyprzedziła ją jedna drużyna. Gdyby mecz z Ukrainą w Czechach dziewczyny wygrały, no to one byłyby na turnieju przedolimpijskim. A na takim turnieju przedolimpijskim naprawdę wiele może wydarzyć. Ja pamiętam mój turniej przedolimpijski w Japonii, w Osace, gdzie już byliśmy po dwóch pierwszych meczach praktycznie skreśleni przez większość, a jednak potrafiliśmy się odbić i później awansować na igrzyska, więc w sporcie wszystko jest możliwe. Trzeba wykonać dużą, ciężką pracę i myślę, że jedna i druga reprezentacja jest na dobrej drodze, aby to wykonać, tylko musimy po prostu w nich, tych młodych ludzi wierzyć, że oni mają szansę to zrobić. Musimy ich wspierać najbardziej jak możemy i po prostu iść razem wspólnie kolejny krok do przodu, żeby dać sobie szansę na kolejne igrzyska.
Dobra, to jeszcze powiedzmy, bo jeśli chodzi o 2024 rok i organizację jakichś fajnych imprez przez PZHT, mamy się czym pochwalić?
Mamy w tym roku 13 imprez mistrzowskich, różnych. Zaczęliśmy w styczniu od Romanu kobiet i mężczyzn. Jesteśmy po mistrzostwach Europy kobiet i mężczyzn, ale jeszcze mamy 9 innych turniej do rozegrania, do zorganizowania. Mamy taki bardzo duży turniej w Gnieźnie na przełomie maja i czerwca. Później jedna i druga reprezentacja ma mistrzostwa Europy 5-osobowego hokeja. 16 mają swoje imprezy główne. Dziewczyny i chłopacy mają też kwalifikacje mistrzostw Europy tego hokeja jednoosobowego. Także tych grania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
No to niech będzie też wielu kibiców na tych imprezach, które odbywać się będą w Polsce. Dziękujemy serdecznie za to gorące połączenie z szefem Polskiego Związku Hokeja na Trawie, Rafałem Grotowskim. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy.
Dziękuję, dobranoc, pozdrawiam.
Dziękujemy. My jeszcze Państwu dobranoc nie mówimy, bo w studiu przypomnę Monika Polepczak, Dariusz Rachwalski i Krzysztof Rachwalski. No to Monika, twój sposób, jesteś panią magister wychowania fizycznego, jak ustaliliśmy, nie w specjalizacji hokej na trawie, prawda? Tylko fizjoterapia, no więc tym bardziej wiesz, jak to wszystko uzdrowić, żeby na te igrzyska nasze hokeistki pojechały.
Myślę, że warto zacząć od tego, że z samozaparcia chleba się nie kupi. To na pewno. I czymś się nie zapłaci. Każda osoba, która wynajmuje mieszkanie w Poznaniu czy w większym mieście i pracuje, wie o tym, jakie duże są koszty utrzymania. I mówię tutaj tylko o jednej osobie, a jeżeli chodzi już o dwie czy o rodzinę, no to już wolę nie wspominać. Więc tak, grając w hokeja na trawie jest to nasza pasja i no nie wyżyjemy z tego na pewno. Czy to się zmieni? Raczej wątpię. Możemy polegać głównie właśnie na stypendiach, które są tak naprawdę groszowe, bo starczają może na 1/4 czynszu. Dla porównania, jeżeli słuchacze chcą sobie wyobrazić, w jakich warunkach tutaj się szkolimy i gramy. Więc tak, mistrz Polski, czy mistrz świata, czy mistrz Europy to tylko i wyłącznie nasza ciężka praca, praca dziewczyn, indywidualna, praca w klubach, więc myślę, że warto się pochylić nad trenerami klubowymi i warto im podać pomocną dłoń. Jeżeli chodzi o drogę na igrzyska, jest ona bardzo, bardzo daleka. Myślę, że ja i zawodniczki, z którymi gram obecnie, możliwe, że do tej imprezy nie dojdziemy. Jest to dość bardzo odległy cel, biorąc pod uwagę jakby warunki w Polsce, jeżeli chodzi o hokej na trawie, ale również to, co dzieje się na świecie, ponieważ zawodniczki z czołówki światowej, czytaj Holandia, Belgia czy Hiszpania bądź Francja, która depcze im po piętach, rozgrywają cały czas mecze przez cały rok, 365 dni między sobą w systemie Pro League. Więc tak naprawdę jak osoba, która przez 10 lat grania w kadrze ma 150 wystąpień, ma dorównać osobie, która w 2 lata robi ich 200. Myślę, że jest to bardzo ciężki temat, godny poruszenia, jednak no, z poziomu zawodnika my jedynie możemy włożyć swoją ciężką pracę i grać po prostu ile się da.
Ile się da. To ja mam tutaj oczywiście ściągę, jeśli chodzi o polską reprezentację pani, która wystąpiła na tym turnieju w Omanie w meczu o trzecie miejsce. Od razu przypomnijmy, najpierw w ćwierćfinale była wygrana z Urugwajem 5-3, półfinał przegrany z Holenderkami 1-3, mecz o trzecie miejsce z RPA 4-2. I tak mówisz o tych klubowych przynależnościach, no bo oczywiście jest Monika Polewczak, hokej Start Brzeziny, czyli aktualne mistrzynie Polski, z Brzezin Anna Gawara, czy tam te przynależność Paula Sławińska, jest Daria Skoraszewska z AZS Politechniki Poznańskiej, no ale później patrzę tak, Marta Kucharska, Grosse Flottbeker, Hamburg, no znamienita hokeistka Marlena Rybacha, HC Tilburg, Julia Walcerza, Grosse Flottbeker, Hamburg, Julia Kucharska, Dwaj Hockey Club, Amelia Katerla, VMH MOP, Sandra Tatarczuk, znowu Grosse Flottbeker, Hamburg. No to co? No to stranieri mamy, tak ktoś popatrzy, spotykają się na lotnisku, wysiadają z samolotu, grają i zdobywają medale. I są bogate dziewczyny. A ty mi tu narzekasz.
Zdobywają medale, czy są bogate? Może jakby się ten medal sprzedało, to może by się udało. Myślę, że jeżeli zawodniczka z podwórka polskiego, tutaj naszego hokejowego, chce się rozwijać dalej i zdobywać doświadczenia, no jest to niezbędne jednak, jeżeli chodzi o właśnie grę w hokeja, wyjazd za granicę. Ja również grałam w tym klubie, gdzie Marta Kucharska, właśnie jesteśmy koleżankami z klubu, z Grosse Flottbeker Hamburg. I po prostu... ja w porównaniu wróciłam, żeby się tym doświadczeniem dzielić po prostu teraz, żeby też moje koleżanki z drużyny z tego skorzystały, czego ja się nauczyłam za granicą. No nie się co oszukiwać, poziom hokeja na trawie za naszą zachodnią granicą, czyli Niemcy, Belgia czy Holandia, jest to najwyższy poziom w Europie, jak i na świecie, zarówno w hali, jak i na trawie, więc no jest to niezbędne, ale czy jest to rozwiązanie, jeżeli chodzi o podwórko tutaj nasze klubowe, wysyłanie wszystkich zawodników za granicę, co wtedy będzie z naszą ligą i kto będzie grał tutaj.
No właśnie, ale tak nawet trochę poza anteną, chyba jednak zupełnie będąc blisko ziemi, realiów tych sportowych, hokejowych. Darek jest też najlepszym przykładem tego, że no ta jego zagraniczna kariera fajna spowodowała, że teraz wróciłeś i możesz to wszystko sprzedawać. Należy się uśmiechać, patrzę też na szefa wyszkolenia PZKT i to w odniesieniu do dziewczyn, jak i do chłopaków hokejistów. Należy się póki co na tym etapie uśmiechać, skoro oni dostają propozycje występów w niemieckiej czy austriackiej Bundeslidze, czy w Holandii.
Ja myślę, że tak, że to jest na pewno... bardzo fajny kierunek, to jest kierunek, który promujemy od lat. Zgodzę się oczywiście z Moniką, że tutaj musimy poszukać balansu pomiędzy tym, co się dzieje w kraju, a za granicą. Natomiast to, że zawodniczki grają i zawodnicy grają w klubach zagranicznych, pozwala tak jakby doprowadzić do sytuacji, że one i oni są też w tym najlepszym wieku do robienia kariery, czyli 28-30 kilka lat, gdzie mają już doświadczenie, bogate doświadczenie i wykorzystują je później na arenach międzynarodowych. Także to jest bardzo istotne, bo w innym przypadku moglibyśmy mówić tylko o tym, że mamy ciągle fajny potencjał, młodą reprezentację, rozwijającą się reprezentację, a w tym momencie możemy mieć też zawodników i zawodniczki, którzy będą stanowili o sile tej reprezentacji, właśnie ci grający w klubach zagranicznych.
To dobra, to wróćmy sobie do tego Omanu, w którym nie było Darka Rakwalskiego, ale był wzruszony na końcu Robert Grzeszczak. Robert Grzeszczak, Alicja Kowerska, menedżer drużyny, Karol Śnieżek, trener współpracujący, Tomasz Kawa, Oliwia Miałkiewicz, fizjoterapeutka. I tutaj, jeżeli chodzi o takie spojrzenie na ten sport, tutaj jak robiłem tę wyliczankę z Omanu dziewczyn, to tam 80% mniej więcej stranieri, tak to nazwijmy, a tutaj nasi ligowcy, no bo popatrzmy, Jakub Hołoceniuk, Politechnika Poznańska, Michał Lange, Grunwald, Mikołaj Głowacki, Grunwald, Wojciech Rutkowski, Pomorzanin, Toruń, Damian Jarzębowski, Grunwald, Mateusz Nowakowski, AZS, AWF, Poznań, no jest oczywiście tych paru zagranicznych klubów, Maciej Pacanowski, Hawant HC, Eryk Bębenek z DTV Hanover, jest także Tomasz Bębenek z Penguin, RPHNC, i to są wszyscy zagraniczni. To co mniej tych naszych chłopaków są, a dziewczyny są bardziej, że tak się wyrażę, pożądane sportowo?
Nie, no ja myślę, że przede wszystkim musieliśmy dokonać podziału i ciekawe jakby ta grupa wyglądała, jakbyśmy mogli wystawić podobnie jak kadra kobiet jedną reprezentację, to prawdopodobnie ten procent może by się zmienił. Dla mnie było interesujące, jak właśnie sobie obserwowałem, że chyba pierwszy raz tak w historii było, że na 12 zawodników w Louvain było chyba z 11 klubów bodajże, bo tylko bramkarze byli z Grunwaldu, a reszta każdy z każdego klubu był po prostu gdzieś tam po jednym zawodniku i chyba czterech z zagranicznych klubów. Także ja mi się wydaje, że to jest tak taki dobry balans właśnie i to też jest jeden z naszych takich planów i strategii poniekąd oczywisty, że skoro nie mamy profesjonalnych klubów u nas na rynku, no to musimy pewną grupę zawodników wysłać, wyeksportować za granicę, żeby mieli udział gdzieś tam w lepszym procesie treningowym. No i pracować nad tym, żeby tą naszą ligę polepszać, co się systematycznie obecnie dzieje, bo nasza liga robi się coraz bardziej wyrównana. Trochę na początku spadł ten poziom w wyniku tego topnięcia, jakim był rozpad Pocztowca, no i problemy Grunwaldu. Natomiast no, mi się wydaje, że teraz tak jakby odbijamy się od tej sytuacji, znajdujemy się w nowych realiach i szukamy rozwiązań. No i ta droga na te wymarzone igrzyska może jest inna, może jest dłuższa niż w innych krajach, ale my to robimy, bo o tym gdzieś marzymy i jest wielu sportowców, nie tylko nasz kraj się boryka z takimi problemami finansowymi, tylko są też inne kraje, które z tego nie mają nic, ale no po prostu jest to dla nich tak istotna pasja, że w to wierzą i po prostu robią to, bo chcą usiąść sobie gdzieś tam w dżinsach, przy kawie, przy kominku kiedyś i mieć co wspominać i mieć co opowiadać. I to są wspaniałe historie. Ja myślę, że wręcz odwrotnie, u nas jest miejsce w kraju na taką dyscyplinę jak hokej na trawie, która pozwala ludziom toczyć swoją karierę dwutorową, bo moja małżonka, którą serdecznie pozdrawiam, ona zawsze mówi, że jej nie pozdrawiam, ona profesjonalnie grała w hokeja, w koszykówkę i ona takiej możliwości nie miała, że tu było po prostu do wyboru albo to ciągnie profesjonalnie dalej, albo po prostu nie gra w koszykówkę i tego mi po prostu strasznie brakowało, bo nie każdy musi zajmować się w tym, nie każdy marzy o tym, żeby jego dziecko na przykład nie robiło uczelni, nie robiło studiów, nie miało zawodu, bo co jak kariera nie wyjdzie, co jak będzie kontuzja, co jak się coś innego przydarzy. A tutaj można brać udział w zorganizowanych rozgrywkach, można jeździć na Mistrzostwa Świata, można marzyć o igrzyskach. No i to wszystko można robić nie kosztem swojego życia prywatnego i rodzinnego.
Darek, tak pomyślałem, jeszcze może dzieciaki...
Reklamuję, ja wiem, że reklamuję.
Nie, ale też dzieciaki możesz pozdrowić, bo mamy przedstawiciela Tymka za szybą, nie ukrywamy, są ferie, więc może trochę tutaj podglądać tatę, który siedzi przy mikrofonie w studiu Radia Poznań, ale też sportowe geny, prawda?
No jest, no nie wiem, czy to jest warto się chwalić, ale w zeszłym tygodniu był półkolonie i Tymon niestety na antybiotyku był, ale no musiał być na tych półkoloniach i trenować, bo po prostu by go rozsadziło i nie wytrzymywał i mi się to strasznie podoba, bo ja to widzę po prostu takie przełożenie po prostu tego, co my mieliśmy w młodości i to fajnie się na to ogląda i chce się pracować, chce się tworzyć warunki tym przyszłym generacjom.
Pytanie będzie też konkretne, wracając do tej organizacji sportu. Mówiliśmy tutaj, Rafał Grotowski też wspominał o tym, przesilny Grunwald, niesamowicie mocny kiedyś Pocztowiec TPS-a, jeśli chodzi o te europejskie wyczyny i w tej halowej odmianie, ale nie tylko tej 11-osobowej. Także, a wy teraz jesteście takimi, patrzę i na Krzysztofa, i na Dariusza, przedstawicielami uczelnianych klubów, tak to należy. Jesteś, Krzysztof, jako pracownik naukowy mocno związany z poznańską AWF. Dariusz prowadzi także pod szyldem AZS-u Politechniki Poznańskiej drużyny. No to co, ratunek? Bo też widzimy o tych kłopotach Grunwaldu, prawda? Patrzymy choćby na tabelę ligową, na to, że będzie Grunwald walczył o utrzymanie się w halowej przynajmniej Superlidze. No to by jakoś te uczelnie trzymają w rydzach ten wielkopolski hokej na trawie przynajmniej?
Tak, ja myślę, że no my jesteśmy przede wszystkim bardzo wdzięczni za to, że że wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, czyli w 2012 roku zostaliśmy przejęci przez Politechnikę Poznańską i nie pozostawieni na lodzie, bo tam można było zrobić różne ruchy. Mamy swoją już teraz, powiedzmy, nową tożsamość, jesteśmy w nowej rzeczywistości, ale jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to zarówno, myślę, Politechnika i AWF na pewno na kwestie organizacyjno-finansowe nie mogą narzekać względem innych klubów, które chociażby nie mają swoich obiektów i swojego miejsca takiego, żeby usiąść, zrobić odprawę wideo i gdzieś w konkretnym miejscu się spotkać.
No właśnie, bo też paradoksem, o czym często na tej antenie mówiliśmy, było rozgrywanie chociażby meczów przez aktualnych mistrzów Polski, Grunwald Poznań w Gąsawie na przykład. Ta Gąsawa zresztą przytaczana jako miejsca zgrupowań. A ja chcę zapytać się Monikę Polepczak. Monika, bo ty całe życie związana jest, jeśli chodzi o polski hokej, z Brzezinami?
Tak, dokładnie tak.
I jak się zaczęła w twoim przypadku ta przygoda? Bo tutaj tych akurat urwisów trochę znam i wiem, że na Pałukach tata w Rogowie zaczynał karierę, później te poznańskie granie w Pocztowcu niesamowite. A u ciebie jak to wyglądało?
Tak jak zostało już wspomniane, Polki były bardzo dawno na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie i na tych igrzyskach była również moja mama w roli bramkarki. I tak to się zaczęło również ze mną, jak i z moją siostrą, która teraz przebywa w Hamburgu właśnie, już też zakończyła swoją karierę hokejową. Głównie nasza przygoda zaczęła się właśnie przez naszą mamę.
Czyli tych genów jednak nie oszukasz.
No dokładnie, znaczy próbowałyśmy wszystkich innych sportów, tak? Ja pływałam, tańczyłam, robiłam bardzo dziwne rzeczy, ale zawsze wracałam do tego kija i do piłki. Po prostu było to silniejsze ode mnie i tak właśnie zostało. I myślę, że dziewczyny mają to samo, tworzymy bardzo fajną społeczność, w której się trzymamy razem.
To też, bo akurat troszeczkę może mniej, wiadomo, Wielkopolska, Pałuki, Pomorzalin, Toruń, jeśli chodzi o ten męski hokej, no to mamy rozpracowany także radiowo doskonale ten research, a tutaj jeśli chodzi o region łódzki, prawda? Brzeziny w regionie łódzkim, tam od zawsze też hokej?
Tak, to znaczy zawsze konkurujemy z piłką nożną, która radzi sobie troszeczkę gorzej, akurat w naszym mieście, ale tak, Brzeziny hokejem stoją, mogę tak powiedzieć na pewno. Teraz też zawsze śmiejemy się z tego, że nie ma dziewczyny w Brzezinach, która kiedyś nie miała kija w ręku, więc tak naprawdę przez tą dyscyplinę przeszły wszystkie mieszkanki Brzezin, wszystkie brzezinianki i myślę, że była to dla nich niezapomniana przygoda i dla niektórych jeszcze ona trwa.
I tak patrząc, też uzupełniając jeszcze ten wątek, to wczorajsze złoto też w oparciu o dziewczyny, które właśnie w tym ośrodku trenują i teraz te laury zdobywają?
Dokładnie tak. Wiadomo, ja, jak i na przykład Paula Sławińska, mieszkamy na co dzień w Poznaniu, jednak przy każdej okazji próbujemy spotkać się na wspólnym treningu właśnie w Brzezinach, bądź poza Brzezinami, bo nie mamy własnego obiektu na hali. I tak naprawdę no, jest to dobra i solidna grupa, jest to młoda grupa przede wszystkim, która napędza się nawzajem i myślę, że jeszcze dużo przed nami.
To tak wracając jeszcze do tych międzynarodowych wyczynów, mówiliśmy o hokeju piątkowym, o Omanie, o tym trzecim miejscu. No to wicemistrzostwo Europy zdobyte przez panie w Berlinie. W fazie grupowej wygrano ze Szwajcarkami 4-1, z Ukrainą 1-0, z Włoszkami 3-1, z Austriaczkami 1-1. Pięknie to wszystko wygląda. Półfinał z Hiszpankami 2-1 i nieprawdopodobny finał z reprezentacją Niemiec przegrany. To prawie jak Lineker mówię, wszyscy grają w piłkę, w hokej, a na końcu i tak Niemki wygrywają.
Coś dokładnie i to w ostatniej sekundzie meczu.
No właśnie. Trochę bolesne, ale niech to srebro smakuje jak najlepiej. To jeszcze tak patrząc na selekcjonera Darka Rakowskiego. Darek, bo mówiliście i tłumaczył o tych uczelniach Krzysztof przed momentem, że i AWF i Politechnika no, starają się robić wszystko, żeby to było fajnie. A jak to wygląda, jeśli chodzi o taki rozwój? Bo ty musisz jako selekcjoner też obserwować to, co dzieje się w, nie wiem, w LKS-ie Gąsawa, w LKS-ie Rogowo, w Pomorzaninie Toruń. Jak oni sobie radzą? Z samorządami?
No to do nich jest bardziej pytanie, natomiast no każdy ma, no każdy klub ma swoje problemy, każdy klub ma swoje mocne strony i te słabsze strony.
Ale okej, na przykład Wrogowie, z którym był bardzo związany Warsztata, teraz pracuje Jurek Juskowiak, były selekcjoner Narodowej Reprezentacji Polski, chyba jest prezesem klubu, powstał nowy obiekt, czyli coś tam...
Ale rzeczywiście, ale to Rogowo-Gąsawa, no to są takie, podobnie jak tutaj, jeśli chodzi o kobiety Brzeziny, że to jest kolebka jakby polskiego hokeja trochę i tam każdy jest tą dyscypliną związany, bo jest mniejsza konkurencja, nie żdżera tego piłka nożna, tak jak w wielkich miastach. Ale no, dlatego wszyscy, znajdują się ludzie, którzy z chęcią pomogą po prostu tej dyscyplinie i tej grupie. Jest rzesza prywatnych sponsorów, z tego co widzę, jeśli chodzi o drużynę LKS Rogowo, i na pewno też gmina i samorządy również gdzieś partycypują w tym i pomagają. Mi zależy osobiście, żeby kluby przede wszystkim, żeby się nie rozpadały, bo tu można zwrócić uwagę też na problemy innych klubów, jak chociażby MKS Środa Wielkopolska, która nie wystawiła w tym sezonie drużyny seniorów. No i podobna by była sytuacja prawdopodobnie z Politechniką. Grunwald no, ma swoje też również teraz problemy i jest w fazie gdzieś tam przebudowy tego swojego klubu. Także no, mi zależy na tym, żeby kluby się nie rozpadały, żeby powstawały nowe, i my możemy być wdzięczni, że no, chociaż po trochu taka historia polskiego hokeja, jak Pocztowiec jeszcze funkcjonuje przy boisku Rocha i to DNA starego Pocztowca jeszcze nadal żyje.
I jest też efekt postaci wicemistrzostwa Europy w halowym hokeju. Tutaj w fazie grupowej biało-czerwoni już pod wodzą Dariusza Zachwalskiego wygrali z Belgami 4-2. Była porażka z Ukrainą 4-5, z Portugalią 5-6, z Czechami wygrana 4-3. Później półfinał z Austriakami, no i karne zagrywki przesądziły po remisie 1-1, 3-2 dla Polaków. I finał, jak już ustaliliśmy, wszyscy grają tego hokeja, także halowego, a na końcu wygrywają Niemcy, którzy pokonali twoją ekipę, Darek. Naszą ekipę biało-czerwoną 5-2. Nie dało się tego złota wyszarpać?
Ja powiem szczerze, że na ten moment nie. Ale wierzę, że w przyszłości ten puchar do Polski przywieziemy. I mamy na to wszyscy naprawdę wielką ochotę, bo jak zagrali hymn nie polski, tylko niemiecki przy wręczaniu tego pucharu, to widziałem po chłopakach, jak spojrzałem w ich oczy, że jest ten po prostu ta zawziętość na to, żeby ten puchar po prostu wziąć do chaty i go przywieźć, bo to jest po prostu dusza gdzieś sportowca i my cieszymy się, bo to był dla mnie, to był taki typowy właśnie turniej halowy, który ja znam, czyli góry, doliny, emocje, każdy mecz, osobna historia, i decydowały sekundy, centymetry o tym, kto tak naprawdę wygrał, kto tak naprawdę przeszedł dalej w turnieju, i niesamowita historia znowu dla Polski.
No właśnie, tym bardziej, że macie te wątki olimpijskie, jak mówiliśmy, też w genach. No bo wspomniała przed chwileczką Monika o kobiecym hokeju, Warsztata, Zbyszek Rachwalski, pozdrawiamy serdecznie, także olimpijczyk. No to skoro mamy trenera polskiej reprezentacji, Darek, w największym skrócie popatrzę też na zegar. Najważniejsze wyzwania jeszcze przed męską reprezentacją w 2024, coś się jeszcze wydarzy dobrego?
No, zdecydowanie największym, jeśli chodzi o boisko otwarte dla nas turnieje, będą kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Ale po drodze mamy turniej, którego bodajże 30 lat nie było w Polsce, bo przyjadą topowe reprezentacje ze świata na turniej Nations w Gnieźnie. To jest końcówka na początek czerwca, na który wszystkich fanów i nie tylko ludzi, którzy chcieliby zobaczyć po prostu naszą dyscyplinę, zapraszam, bo to będzie święto polskiego hokeja i naprawdę wspaniałe widowisko.
Jeśli chodzi o te inne reprezentacje, patrzę w kierunku szefa wyszkolenia PZHT. Jakie najważniejsze takie akcje, oprócz męskiej reprezentacji, o której Darek mówił? I jeszcze jedno takie uzupełniające szybkie pytanie. Mamy coś takiego, jak nie wiem, U15, U17, U19, jak oni sobie radzą? Mamy zaplecze?
Mamy U16, które w tym roku gra w Mistrzostwach Europy, jedna i druga ekipa, czyli dziewczynki i chłopcy. Mamy w tym roku młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 21, kobiet i mężczyzn. To też jest bezpośrednie zaplecze w zasadzie naszych pierwszych reprezentacji i duży udział tych zawodników i zawodniczek w tych kadrach. No i mamy kwalifikacje, o których wspomniał Darek, bo również kobiety będą grały w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, bo Europejska Federacja Hokeja na Trawie przed 2 laty zmieniła system i pomiędzy Mistrzostwami Europy, które odbywały się w cyklu 2-letnim, odbywają się również kwalifikacje do Mistrzostw Europy.
No właśnie, w ostatni weekend mieliśmy niestety, jeśli chodzi o halowy Puchar Europy mężczyzn, spadek laskarzy Grunwaldu z tej elity. No to teraz dokąd wybiera się Monika Polewczak i jej Hokej Start Brzeziny, bo wiem, że kiedy to jest i ten finał gdzieś odbędzie?
Klubowy Puchar Europy halowy kobiet odbędzie się w Skierniewicach w najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela, więc również zapraszamy i fanów, i tych, którzy chcą poznać naszą dyscyplinę. Wstęp wolny.
Niedaleko więc... z tych Brzezin będziesz miała.
No dokładnie, ale myślę, że Skierniewice fajne miasto do odwiedzenia, więc zapraszam serdecznie. Myślę, że pójdzie nam dobrze. Jesteśmy dobrej myśli.
No właśnie, tam ile klubów występuje?
Są 2 grupy po 4 drużyny.
Mhm. I tak już zupełnie realnie spoglądając, jest szansa na medal?
Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, dlatego że totalnie nie znamy tych drużyn. W zeszłym roku awansowałyśmy do wyższej dywizji i nie wiemy, jaki będzie poziom w tym roku. Naszym pierwszym celem jest wyjście z grupy. Co będzie dalej, zobaczymy. My damy z siebie wszystko.
A ten reprezentacyjny hokej w twoim wydaniu, też jakieś plany, to, o których Krzysztof wspominał?
Dokładnie. Pokrywają się, że tak powiem. Są kwalifikacje po drodze. Są również Mistrzostwa Europy Hokeja Piątkowego w Wałczu. Więc również zapraszamy, dużo imprez w Polsce, więc grzech się nie pojawić.
Grzech się nie pojawić, no to powinienem może o to zapytać na samym początku, ale zapytam właściwie na koniec. Mówimy o tylu odmianach hokeja, że ktoś mniej zorientowany, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu, może się pogubić. Hokej olimpijski to jest hokej 11-osobowy, bardzo przypominający piłkę nożną, żeby też to no, formacje, linia obrony, linia środkowa, bramkarz i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy do końca wyjaśniać tej geometrii boiska. Z półkola można zdobywać tylko gole. Strzała mi to tak najprościej. I to jest 11 na 11, bądź 11 pań na 11 pań rywalizuje. No to teraz objaśnijcie, bo jeśli ktoś, polecam w YouTubie sobie z tego Omanu zobaczyć, bo to efektownie wyglądało. Te piątki, to jest atrakcyjne? Dla mnie atrakcyjne.
No to jak jest atrakcyjne, to jest atrakcyjne. Jest
fajne,
to,
szybkie.
Stosunkowo, no to jest najnowsza jakby wersja hokeja. Jest to odpowiedź na to, co się dzieje w świecie. Chociażby przykładem może być koszykówka, gdzie została wprowadzona na igrzyska wersja 3-osobowa tej dyscypliny. No i też chyba Światowa Federacja i pewnie poniekąd dlatego, że Hindusi nie grają na hali, bo my mamy pomniejszony format, doskonały, naprawdę w swojej formie, jest szalenie widowiskowy i jest, dla mnie jest to niesamowita też wersja naszego hokeja i taka naturalna, bo po prostu w okresie zimowym, nie tak jak w piłce nożnej, gdzie jak już tutaj nawiązując do piłki nożnej, w futsalu grają inni zawodnicy, to w hokeju halowym grają ci sami zawodnicy, co grali na boiskach otwartych. Nie zimujemy, tylko wchodzimy po prostu na boiska halowe. Zmniejsza się trochę format, bo gramy na boisku o wymiarach do boiska do piłki ręcznej, ale zmieniają się trochę również przepisy, natomiast jest to ta sama grupa zawodników, no i podobne emocje jak w hokeju olimpijskim.
A właśnie, są takie resentymenty trochę, bo pamiętam, w tym studiu gościli także przedstawiciele rugby. I tam też to zmniejszenie, czyli olimpijskie stały się nie te klasyczne, takie nobliwe trochę piętnastki, uznawane trochę jednak w środowisku chyba za bardziej szlachetne, ale za to te przebijają się nieprawdopodobnie te olimpijskie siódemki. To jest szansa, żeby FIH wspólnie gdzieś tam z MKOL-em poszedł też w tym kierunku?
Czy ja przede wszystkim chciałbym, żeby te wszystkie zmiany nie wpłynęły na hokej 11-osobowy, który jest tą tradycyjną odmianą. Jeżeli miałby hokej 5-osobowy pojawić się na igrzyskach, oczywiście byłaby to dla nas ogromna szansa. Natomiast nie chciałbym, żeby konkurował, czy żeby zamienił hokej 11-osobowy tą tradycyjną odmianę, bo myślę, że to by było niestety z niekorzyścią dla światowego hokeja.
A dlaczego?
No myślę, że...
Skoro większość na przykład teraz rugbystów jednak się przymierza. Trzymam się tego przykładu, no bo to jest taki oczywisty w programie Igrzysk Olimpijskich.
To może jeżeli... ja odpowiem na to pytanie.
Odpowiadaj.
No to odpowiadam.
Tak, jeśli mogę, bo...
Wiesz, będzie... siłą brodę, może tak, za dużo resentymentu.
Można, tak jak Gandalf, ja Gandalf szary jestem teraz po tych paru turniejach z hokejem polskim. Ale nie, co chciałem powiedzieć, może być tak właśnie w przyszłości, niestety, i tego byśmy sobie nie życzyli, bo to jest niesamowita impreza, czyli Igrzyska Olimpijskie. Natomiast dla wielu dyscyplin nie jest to najważniejsza już impreza w czteroleciu. I dla wielu, niestety dla wielu dyscyplin Mistrzostwa Świata są o wiele ważniejsze niż Igrzyska Olimpijskie i to jest smutne. I smutne jest to też, jak patrzę, jak się wycofuje na przykład dyscypliny, które były od zarania dziejów w programie Igrzysk, tradycyjne, a wprowadza się również nowe, młode dyscypliny, które może powinny być na jakichś innych eventach, ale no, ja uważam, że hokej jednostosobowy, patrząc na to, co się dzieje w Holandii czy w Niemczech, nigdy nie zniknie. Jeśli by zniknął z igrzysk, to by się zmieniło to właśnie tak, jak podobnie w innych dyscyplinach, że Mistrzostwa Świata by przejęły tą istotność, a nie wcale igrzyska, ale no, no o tym to jest naprawdę najczarniejszy scenariusz.
A nie wiem, czy Tymon, który tam za szybą jest, nie zagra przypadkiem reprezentacji Polski w piątkach na Igrzyskach Olimpijskich, tego życzę. Nie ma co ukrywać, też najmłodsza w tym gronie, w naszym studyjnym, jest Monika Polepczak, te piątki kuszą. Gdyby tak skoczyły do programu olimpijskiego, to co, ty byś zagrała, nie? Z radością.
To znaczy, jeżeli by się pojawiła taka okazja w ogóle pojawić się na igrzyskach, ja w roli zawodnika, no to oczywiście, że tak. Ale tak jak już wspomniano, no ten hokej jednostoosobowy jest moim zdaniem nie do zastąpienia ze względu na zasady, ze względu na po prostu co się dzieje na boisku. I tak naprawdę hokej pięcioosobowy został wprowadzony po to właśnie, żeby widzowie nie mieli trudności po pierwsze ze zrozumieniem zasad i po drugie, żeby ten sport był troszeczkę bardziej szybszy i widowiskowy. Tylko teraz, jeżeli zostajemy przy porównaniach do piłki nożnej, czy piłka nożna faktycznie jest widowiskowa przez 90 minut?
Nie.
Myślę, że nie, to po pierwsze, a po drugie myślę, że przez 60 minut grania w jedenastki w hokeju na trawie dzieje się dużo, dużo więcej niż przez 90 minut piłki nożnej. Więc tak naprawdę, no mówię, oba formaty są bardzo ekscytujące i zobaczymy, co pokaże czas.
Przede wszystkim my zachęcamy Państwa, proszę mi wierzyć, hokej na trawie w dobrym wydaniu w meczach czołowych drużyn naprawdę może być piękną do oglądania dyscypliną sportu. Czasami trochę nam smutno, że no niewielu kibiców zagląda na te rywalizacje. Dlatego tak trochę prowokacyjnie mówiłem o tym hokeju piątkowym. Warto sobie na YouTubie podejrzeć, podobnie jak naszą audycję. Polecamy serdecznie. Kanał radiowy będzie ta audycja do odtworzenia i do obejrzenia. No i co? Trzymajmy kciuki za tę popularność hokeja. Niech wam się wiedzie, nie dawajcie się, ale skoro macie olimpijskie geny, wszyscy tutaj jak jeden mąż w studiu oprócz mnie, chociaż komentowałem mecze hokeistów na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, więc mam też olimpijski gen.
Krzysztofie, przyjaźnisz się ze Zbigniewem, no to tak jakbyś trochę miał te geny już.
Proszę bardzo. Proszę Państwa, na zegarze za 3 minuty godzina 22. Dzisiaj pięknie nam się rozmawiało, myślę, o hokeju na trawie. Jesteście zadowoleni? Monika cały czas się uśmiecha, więc nie wiem, czy tak, czy nie.
Oczywiście, że tak.
Dzięki. Monika Polepczak, reprezentantka Polski, złota medalistka mistrzostw kraju, wicemistrzyni Europy i także trzecia zawodniczka mistrzostw świata piątek w Omanie. Szef szkolenia PZHT Krzysztof Rachwalski. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
I trener selekcjoner polskiej reprezentacji ze wsparciem Tymona Darek Rachwalski. Dzięki bardzo za wizytę w studiu. Filmował naszą audycję Leon Bielewicz, realizował dźwiękowo Jarosław Epakczyński, a Państwu kłania się Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.